Co roku w październiku, dokładnie 15, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Białej Laski. Celem tej inicjatywy jest przedstawienie opinii publicznej problematyki osób niewidomych i niedowidzących. I dziś, między innymi o tym, jak też o aukcji na rzecz dzieci z dystrofią mięśniową i o wydarzeniach sportowych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami, będziemy mówić. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dobry wieczór.
Bez barier.
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że około 2 milionów osób w Polsce ma dysfunkcję wzroku, a wśród nich około 100 tysięcy jest całkowicie niewidomych. O różnych sprawach związanych z osobami z dysfunkcją wzroku rozmawiali w Białymstoku uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Fundację Szansa Jesteśmy Razem, a więcej o tym opowie jedna z organizatorek, Zuzanna Kozłowska.
Zajmujemy się rehabilitacją, aktywizacją osób z niepełnosprawnościami, szczególnie osób niewidomych i słabowidzących. Widzących i niedowidzących. Realizujemy różne projekty, projekty całoroczne, projekty trwające kilka miesięcy. Na przykład rehabilitujemy poprzez zajęcia manualne dla osób niewidomych i niedowidzących. Organizujemy różne wycieczki, konferencje.
Co jest, jeśli możemy mówić o problemach w przypadku osób niewidzących, słabowidzących, bariery architektoniczne czy mentalne?
Wydaje mi się, że bardziej mentalne. Nie powiem, że jest bardzo źle, ale należy szerzyć świadomość, że osoby niewidome są potrzebują czasami naszej pomocy, czasami nawet drobne zaproponowanie pomocy dużo daje dla osób niewidomych. Więc wydaje mi się, że bardziej jest ważna ta otwartość serca, umysłu niż otwartość architektoniczna. Dostępność też jest bardzo ważna i Białystok ma wiele budynków bardzo dobrze dostosowanych, ale wydaje mi się, że ta otwartość serca jest najważniejsza.
Czy osoby z dysfunkcją wzroku szukają wsparcia, pomocy, czy jednak trzeba jeszcze do nich docierać?
Trzeba docierać. My też bardzo apelujemy, żeby się zgłaszać. Bardzo chcemy pomagać. Mamy grupy podopiecznych, ale też nas bardzo cieszy, ponieważ osoby przychodzą do nas z tak zwanej poczty pantoflowej, więc jedna osoba poleca nas drugiej osobie i tak nasze grono podopiecznych się powiększa. Ale też ja apeluję, żeby nie siedzieć w domu, tylko korzystać, bo wbrew pozorom jest dużo rzeczy dostępnych dla osób niewidomych i niedowidzących. Na przykład wystawy Galerii Arsenał są z audiodeskrypcją. Często odwiedzamy Galerię Arsenał, więc jest dużo, dużo rzeczy, dużo aktywności, które można robić będąc osobą z niepełnosprawnością, tylko trzeba po prostu chcieć.
Jednym z pomysłów wspierających osoby z dysfunkcją wzroku jest wprowadzenie w restauracjach karty menu z powiększoną czcionką, jak też w alfabecie Braille'a. To pomysł Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących imienia Stanisława Staszica z oddziałami integracyjnymi w Białymstoku.
Wtedy człowiek jest jak najbardziej samodzielny, niezależny od drugiej osoby. Bo jak pójdzie, to sam sobie przeczyta, nie tam musi za każdym razem prosić.
Pytam się, jak wygląda menu.
A wiadomo, że restauratorzy czasami też nie mają czasu, niech to będzie łatwe.
Szczególnie dużo ludzi.
To udogodnienie dla nas.
Ten projekt ma zadanie, żeby w każdej restauracji w Białymstoku, to jest takie nasze marzenie, była karta dla osoby niewidomej w alfabecie Braille'a.
Nauczyciel tyfloinformatyki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących imienia Stanisława Staszica z oddziałami integracyjnymi w Białymstoku, Tomasz Kalinowski.
Ale mało tego, też dostaliśmy sygnały od osób słabowidzących czy osób, które są starsze, nie widzą drobnodruku.
Ponieważ jak teraz się idzie do restauracji, to jest mała czcionka i chcemy powiększyć
w formacie 16-18 taką czcionką, żeby mogły sobie też spokojnie, nie na zasadzie do kelnera podchodzić i pytać, co jest, tylko same mogły wybrać, co ich interesuje. Stworzymy taką bazę i ludzie się będą mogli zgłaszać i takie będziemy menu drukować. Modyfikacja takiej karty następowałaby podczas zmiany cen. Jeżeli ceny by się zmieniały, dostalibyśmy takie informacje, że nie ma problemu, my to zmieniamy, na drukarkę brajlowską wrzucamy i drukujemy. Drukarki brajlowskie mają to do siebie, że są drogie, jeżeli chodzi o zakup, natomiast są bardzo wydajne, ponieważ nie trzeba tam kupować toneru, tylko potrzebne są kartki do wydruku tego. Może nawet jakiś projekt napiszemy, żeby to już zostało na stałe i poszło na całą Polskę. Ja wiem, że gdzieś w Polsce znajdzie się na pewno restauracja, gdzie taka karta jest, ale nie w każdej. A chodzi, żeby pomóc osobom czy słabowidzącym, czy niewidomym, bo tego ludzie oczekują.
To właśnie jest to, o czym bardzo dużo mówimy, ale może nie do końca wszędzie realizujemy. Wyrównywanie szans, żeby osoba z dysfunkcją jakąkolwiek nie czuła się w takiej restauracji wykluczona i nie pytała kelnera, co jest, tylko sama mogła przeczytać w Braille'u, czy też tą większą czcionką.
Tak, dokładnie, bo ja czasami mam problem z odczytaniem, z czego dana potrawa się składa, bo to jest taką drobną czcionką napisane, że człowiek musi się naprawdę dobrze przypatrzeć. Ja wiem, że dzisiaj są aplikacje, że można menu w aplikacji sprawdzić. Oczywiście, że tak. To jest też pewnego rodzaju pomoc, ale niektórzy chcą dostać standardowe menu papierowe do ręki i zobaczyć, co aktualnie dana restauracja prezentuje.
Nad tym rozwiązaniem pracują osoby, które w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Białymstoku uczą się na kierunku tyfloinformatyka. W tej placówce jest to kształcenie zarówno na poziomie szkoły ponadpodstawowej, jak też dla osób w każdym wieku w szkole policealnej.
Bardzo zachęcam osoby, które są w wieku 25, 90 lat nawet, 70, 60, śmiało mogą zapisać się do szkoły policjalnej i uczęszczać na zajęcia. Ale jeżeli taka osoba na przykład nie ma średniego wykształcenia, żeby przystąpić do szkoły policjalnej, no trzeba mieć średnie wykształcenie, niepełne, ale trzeba, wtedy może przystąpić jako wolny słuchacz. Uczymy przede wszystkim obsługi sprzętu dla osób słabowidzących, dla osób niewidomych, obsługi oprogramowania. Staramy się też, żeby te osoby później zajęły, że tak powiem, moje miejsce, czy zajęły miejsca osób, których na rynku nie ma. Osoby głuche na przykład w urzędach mają osoby, które im pomagają, bo migają. Natomiast dla osób słabowidzących i niewidomych, no niestety, ale nie ma. I już wiem, że niektóre urzędy mają zapotrzebowanie na takie osoby, jak najwięcej ich potrzeba.
Podczas konferencji zorganizowanej przez Fundację Szansa jesteśmy razem dyrektor Zarządu Białostockiej Komunikacji Miejskiej Bogusław Prokop przybliżył z kolei rozwiązania stosowane w komunikacji miejskiej.
Wszystkie te udogodnienia, które powstają, tak powiem, pod wpływem kontaktu z osobami z niepełnosprawnościami, mają ten walor, że później przekładają się na wygodę dla wszystkich. Pierwsze, które mi się nasuwa, to jest zapowiedzi głosowe. 16 lat temu zostały w Białymstoku wprowadzone i myślę, że one naprawdę wszystkim służą. Każdy, kto jedzie autobusem, ma zapowiedź, jaki będzie przystanek. Nie zawsze, tak powiem, dostrzeże to, co jest napisane na tych tablicach elektronicznych wewnątrz autobusu, a ta zapowiedź to dopełnia. Druga sprawa to o tych poręczach. No naprawdę okazuje się, że ich kolor jest istotny, że żółty kolor jest tym kolorem najlepszym dla osób niedowidzących. I to jest już dzisiaj standard. Nikt się nad tym nie zastanawia. Wszyscy wiedzą, że rurki mają być żółte i kropka. Same przystanki, tu jest duże pole do popisu, bo zawsze zabiegamy o to, żeby każda przebudowa peronu polegała na tym, żeby był zbliżony poziomem do podłogi w autobusie niskopodłogą. Teraz ma wysokość zestandaryzowaną, a to z kolei ułatwia jak samo wsiadanie, wjeżdżanie wózkami dziecięcymi czy inwalidzkimi. W autobusie w środku też jest zawsze przestrzeń na zamocowanie wózka, w związku z tym jest to wydzielone miejsce, dedykowane.
Czy jest jeszcze coś, co można wprowadzić, poprawić, czy osoby z niepełnosprawnościami są aktywne, jeśli chodzi o wprowadzanie tych ułatwień?
Namawiałem wszystkich słuchaczy dzisiaj, żeby zgłaszali wszelkie problemy, które dostrzegają, które ich dotykają, czy pomysły na zrealizowanie czegoś, bo okazuje się, że poprzez taką interakcję można myśleć o usprawnieniach, udogodnieniach, ułatwieniach. Uważam, że każdy taki ruch służy później naprawdę wszystkim, w związku z tym warto, żeby te rzeczy zgłaszać. Ostatnio ciekawym takim momentem są uwagi osób, które korzystają z aplikacji, no bo one praktycznie to wypróbowują, one są na przystanku, one są w autobusie i od nich spływają takie wskazówki. Pytania czasami, wątpliwości, czasami też wytłumaczyć zasady tego działania, ale ta interakcja jest najcenniejsza.
Czy też uwrażliwiacie kierowców, żeby zerkali, czy ktoś nie potrzebuje takiej pomocy?
Jak najbardziej. Trzeba też mieć na uwadze, że ich ta praca no nie jest taka bardzo komfortowa, bardzo lekka. Oni przecież kilkaset razy dziennie wyjeżdżają z zatok autobusowych. Wielu kierowców pomaga. Ta praca jest odpowiedzialna. Muszą pilnować, żeby nie przyciąć drzwiami wsiadających czy wysiadających. Kiedyś sam byłem świadkiem takiej sytuacji, kiedy włosy mi stanęły dęba, bo dwóch starszych panów siedziało, rozmawiało i jeden z nich umknął zamykającym drzwi, bo nagle się ocknął, że on jest na tym przystanku, gdzie chce wysiąść i rzucił się do drzwi i w zasadzie już myślałem, że mu tą lewą nogę drzwi przytnął. Bo on wyskoczył naprawdę już po tym sygnale dźwiękowym, że drzwi się zamykają.
A tu wspomniał Pan jeszcze o jednej kwestii, nie tylko w środku, jeśli chodzi o te zapowiedzi głosowe, ale właśnie o ten sygnał przy drzwiach, że też słyszymy.
No właśnie.
Kiedy drzwi się zamykają, kiedy już jest ten moment, że wysiadać czy też wsiadać nie można.
I mam takie wrażenie, że, ale to chyba każdy z nas widzi, że przez to, że mamy dostęp do tych smartfonów, coś się z naszą percepcją dzieje. Jesteśmy jacyś tacy jakby za mgłą się poruszający i wydaje mi się, że bardzo często przez skupienie się na treściach, które tam są na ekranie, to nie słyszymy sygnałów, nie słyszymy zapowiedzi, nawet nie widzimy autobusu, który nadjeżdża i później mamy pretensje, że nam autobus odjechał, a może trzeba zainstalować aplikację OnTime, bo ona ma tą właściwość, że mając tą aplikację uruchomioną, to nasz telefon się odezwie i powie, dziesiątka wjechała na przystanek.
Więc to są udogodnienia, ale korzystajmy z nich z głową i bądźmy wrażliwi na potrzeby tych, którzy potrzebują pomocy.
To jest zawsze potrzebne. Oczy trzeba mieć szeroko otwarte, uszy tak samo i co do tej wrażliwości, takiej empatii do innych osób, no to przecież naprawdę nie jest żadnym problemem, żeby starszej panią pomóc, przepuścić i tak dalej. No myślę, że to są normalne zachowania, nigdy tego za dużo.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Nasi słuchacze otworzyli serca i portfele. 6800 zł. Tyle pieniędzy pozyskaliśmy na pomoc dzieciom z dystrofią mięśniową, chorobą prowadzącą do postępującego i nieodwracalnego zaniku mięśni. Wczoraj Polskie Radio Białystok przeprowadziło licytację obrazów wraz ze Stowarzyszeniem Pro Salute. O licytacji, ale przede wszystkim o chorobie i dzieciach, które na nią chorują, już teraz opowie wiceprezes stowarzyszenia, doktor habilitowana Jolanta Lewko.
Dystrofia mięśniowa jest chorobą genetyczną, która dotyczy niedużego odsetka społeczeństwa. Choruje jedno dziecko na 1000 urodzeń, więc zaliczana jest ona do chorób rzadkich. Choroba, która pojawia się, czy też objawia się między 2. a 6. rokiem życia. I w efekcie następują różnego rodzaju zmiany mięśniowo-ruchowe, później też i oddechowe, i dotyczące innych narządów, które mogą kiedyś doprowadzić do niepełnosprawności, do tego, że dziecko będzie musiało poruszać się na wózku.
Te symptomy występują później i wynikają z uwarunkowań genetycznych.
Dziecko rodzi się zdrowe, dopiero później ta choroba się objawia. Jest to choroba genetyczna, przekazywana przez rodziców, tutaj głównie przez matkę, to kobieta jest nosicielem tego genu. Także choroba wynika z choroby genetycznie, nie z zaniedbań, absolutnie.
Jakie symptomy powinny zaniepokoić?
Wtedy, kiedy zauważymy, że dziecko ma taki troszeczkę opóźniony rozwój ruchowy, niż powinno mieć. Czyli pojawiają się takie objawy jak późne wstawanie, jak późne chodzenie. Dziecko zaczyna mieć trudności w chodzeniu. Pojawia się specyficzny chód nazywany chodem kaczkowatym. Taka odpowiednia też postawa dziecko przyjmuje. Rozwija się mniej ruchowo.
Mówimy tutaj o zaburzeniach w rozwoju ruchowym, czy też w psychicznym?
Bardziej w rozwoju ruchowym. Psychicznie dziecko dobrze się rozwija. Dopiero później, w wieku szkolnym, mogą pojawić się jakieś trudności w nauce, trudności w zachowaniu. Na początku pojawiają się jednak te objawy ruchowe i dziecko musi uzyskać też pomoc jak najwcześniej, żeby móc zacząć nawet prowadzić rehabilitację, kinezyterapię, ćwiczyć z dzieckiem mięśnie, napięcie mięśni po to, żeby spowolnić postęp tej choroby.
Choroba dotyka częściej chłopców. Czy tylko chłopców?
Najczęściej chłopców, ale są wyjątki, że też zdarza się u dziewcząt, ale najczęściej mówi się, że to chłopcy chorują.
Im wcześniejsze rozpoznanie, im wcześniejsza rehabilitacja, tym lżejsze, jeśli można tak powiedzieć, życie i niwelowanie skutków tej choroby?
Tak, możemy jak najdłużej dziecko utrzymać w dobrej formie fizycznej i opóźnić postęp choroby, żeby też można było nauczyć się żyć z tymi ograniczeniami, które niesie choroba. Więc ten czas jest bardzo ważny, żeby te objawy opóźniać, żeby dziecko jak najdłużej było samodzielne, bo to będzie też i z korzyścią dla samego dziecka, ale też i dla rodziców.
Mówimy o chorobie nieuleczalnej, czyli na czym polega leczenie? To jest rehabilitacja, ale też leki?
Nie mamy leku typowo dedykowanego tej chorobie, ale są leki, które opóźniają postępowanie tej choroby, więc my jako stowarzyszenie prowadzimy różnego rodzaju akcje charytatywne, różne wydarzenia promujące, propagujące może bardziej wiedzę o tej chorobie po to, żeby uwrażliwić społeczeństwo i po to, żeby też dzielili się z nami uczestnictwem w tych wydarzeniach czy też przekazywaniem różnych datków, żeby móc właśnie wspomóc leczenie dzieci i zakup tego leku. Obecnie mamy ponad 40 podopiecznych i to są osoby z całej Polski. Z całej Polski zgłaszają się do nas rodzice, którzy szukają pomocy dla swoich dzieci. Stan jest dzieci różny. Niektóre dzieci wymagają większej pomocy, niektóre są jeszcze bardzo samodzielne, ale staramy się tutaj wszystkim pomagać i wspieramy i dzieci, i rodziców.
Czy też potrzebna jest ta pomoc psychologiczna? No bo wiadomo, że gdy pojawia się choroba i to jeszcze choroba dziecka w rodzinie, no to świat staje na głowie.
Tak, rodzice i dzieci mają zapewnioną taką opiekę w Klinice Rehabilitacji Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym. Tam otrzymują fachową pomoc medyczną, psychologiczną, wsparcie. Mamy tam też wolontariuszy, którzy przychodzą i też opiekują się w wolnym czasie dziećmi, umilają im ten czas w szpitalu. W związku z tym takie są nasze tutaj działania.
Wspominała pani, że ta choroba prowadzi do niepełnosprawności, bo w pewnym momencie dziecko trafi na wózek inwalidzki?
Kiedyś w przeszłości tak. Widzimy niektórych naszych podopiecznych, że tak się dzieje, ale też mamy dużo osób, które dzielnie sobie z tą chorobą radzą i współpracują z nami. Widzimy, że jest sens pomagania.
Jest to choroba rzadka, nieuleczalna, choroba, o której jeszcze trzeba przypominać, czy też informować, edukować społeczeństwo?
Myślę, że tak, bo to jest choroba, tak jak pani powiedziała, rzadka, nie jest dużo tych przypadków i musimy też uwrażliwiać społeczeństwo, że takie choroby są, taki mają przebieg, takie powodują skutki i warto też o tym wiedzieć i mieć otwarte serca na pomoc, na uczestniczenie w różnych naszych wydarzeniach po to, żeby te dzieci wspomagać. Ostatnio mieliśmy duży koncert, w operze występował zespół Golec Orkiestra. Ludzie są otwarci, przychodzą, uczestniczą w naszych różnych wydarzeniach, kupują bilety.
Pozytywna inicjatywa, bardzo potrzebna.
Najważniejsze jest to, żeby pomóc.
Zawsze w tych akcjach bierzemy udział. Robiliśmy tulipaniki, robiliśmy serduszka, robiliśmy kwiaty, także za każdym razem, jeżeli jest taka możliwość, to udzielamy się.
W tym roku organizowaliśmy po raz piąty koncert na rzecz dzieci z dystrofią mięśniową. Minęło 5 lat istnienia stowarzyszenia. Mamy nadzieję, że to była też okazja kolejna do pokazania jednych z naszych działań i tego, że o takich dzieciach warto pamiętać, chociaż na początku choroby są to dzieci, które nie widać, że są chore, bo one jeszcze normalnie wtedy chodzą, ale z czasem niestety muszą przesiąść się na wózek.
Kacur ma 15 lat. Jest uczestnikiem programu Neupogenu. Zwiększa się jego witalność, więcej zaczyna jeść. Chodzi do szkoły, do drugiej klasy. Chciałby skończyć 4. klasę, chciałby zdać maturę, tak jak wszyscy. A czy to będzie nam dane? Staramy się, żeby tak się stało.
My też staramy się innymi akcjami naszymi umilać, że tak powiem, codzienny dzień dla mieszkańców Białegostoku. Ja osobiście opiekuję się tulipanami mocy. To jest taka akcja, która ma na celu zasadzanie różnych miejsc w mieście tulipanami czerwonymi, które też symbolizują dystrofię mięśniową. Też zbieramy tulipany, osoby nam różne przynoszą cebulki tulipanów. Ostatnio też przyjechała duża grupa dzieci z Litwy, która też nam przywiozła tulipany i też zebrali drobną kwotę, żeby przeznaczyć to na leczenie dzieci. W związku z tym nasz zasięg jest nie tylko krajowy, ale też poza granicami mamy swoich darczyńców, którzy nas pomagają.
A jak dużą wartość mają dla Państwa te aukcje, które co jakiś czas też w Polskim Radiu Białystok organizujemy? Aukcje obrazów.
Aukcja obrazów jest takim wydarzeniem, który daje nam dość spory zastrzyk pieniążków i to przeznaczamy już głównie na zakup leków. Także cieszymy się bardzo, że jest taka akcja.
Licytowaliśmy 3 obrazy. Cena wywoławcza każdego z nich wynosiła 500 zł. Za obraz Sens istnienia Barbary Bieleckiej-Woźniczko pan Andrzej zaproponował 1500 zł. Wygrał też 3. licytację, bo za pracę Aleksandry Bożeckiej Drzewo zaoferował 3,5 tysiąca złotych. A inny nasz słuchacz, ale również o imieniu Andrzej, wylicytował obraz Abstrakcja Doroty Łas za 1800 zł. Dziękujemy.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
I na koniec zaproszenie. W najbliższy weekend w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku odbywać się będą Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych w strzelectwie sportowym w konkurencjach pneumatycznych. Wstęp jest wolny. Organizatorzy zachęcają do kibicowania, a teraz wróćmy do innego wydarzenia sportowego, Basketball Cup. W Białymstoku po raz 6 odbył się turniej koszykówki na wózkach. W hali Zespołu Szkół Mechanicznych rywalizowali zawodnicy z Olsztyna, Kielc, Łodzi i Białegostoku.
Zespół gospodarzy Start Białystok. Numer 7, Bogusław Kraszewski.
Jest to przyjemność gry, chęć zabicia wolnego czasu. Jeżeli ktoś czuje ambicje sportowe, to jest to spełnienie tego.
Trenerem zespołu jest pan Marcin Grzeski.
Zawodnik, który chce osiągnąć wysoki poziom, musi przede wszystkim bardzo dobrze opanować jazdę na wózku. To jest tak jak z bieganiem w koszykówce. Jeżeli ktoś nie biega szybko i sprawnie, nie będzie dobrze grał w koszykówkę.
Turniej koszykówki na wózkach Basketball Cup organizuje Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych Start. A o potrzebie takiej aktywności mówi jego wiceprezes Mariusz Rodzik.
Jeżeli ktoś czuje się na siłach, żeby dołączyć do sportu, to następnym krokiem jest dobór odpowiedniej dyscypliny. Takie osoby wtedy przychodzą klasyfikację medyczną i mogą uprawiać sport w swojej grupie. Czyli rywalizuje się z osobami o podobnym stopniu i o tym samym rodzaju niepełnosprawności. Ten sport moim zdaniem bardzo poszerza horyzonty. I uczęszczając do sportu, biorąc udział w rywalizacji, pojadąc na zawody, widząc takich samych ludzi, ale też i biorąc czynny udział w tym sporcie, człowiek w perspektywie robi się bardziej samodzielny. To nie tyczy się tylko osób niepełnosprawnych, ale każdego z nas. Najlepiej dołączyć jest w młodym wieku, ale to nie jest warunek. Przychodzą do nas naprawdę osoby w różnym wieku, na przykład do strzelectwa dołączają osoby przeważnie w starszym wieku z kolei. Czyli osoby z niepełnosprawnością ruchu też mogą do nas przyjść. Niekoniecznie muszą się aż tak mocno spocić, jak przy okazji na przykład lekkiej atletyki, ale strzelectwo jest taką dyscypliną, którą można uprawiać do nawet i zaawansowanego wieku, o ile oko i ręce pozwolą.
A czy zdarza się, że do tego strzelectwa przychodzą osoby, które w młodym wieku uprawiały inny sport, że zmieniają dyscyplinę, w tym wieku już dojrzałem?
Zauważyliśmy, że pływakom bardzo dobrze idzie strzelectwo w zaawansowanym wieku, czyli mają już wyrobioną tą koordynację ruchową, oddech. Osobiście uważam, że bariery tylko są w naszych głowach. Każda osoba może bez jakichś większych formalności przyjść do nas, zobaczyć, jak wygląda taki trening, poćwiczyć i się zdecydować. Można zajść do jednej sekcji, do drugiej. Też przejścia są dozwolone. Mamy osoby, które trenują w kilku sekcjach, jeżdżą na różne zawody, więc wszystko jest do ustalenia. Najważniejsze są chęci, bo będziemy trenować, będziemy dbać o siebie. Nie może być piękniejszego przykładu, moim zdaniem, integracji i rehabilitacji społecznej, jak nie poprzez sport.
Gdzie poszukać informacji, gdzie zadzwonić?
Wystarczy w wyszukiwarce internetowej wpisać Start Białystok, a na pewno wyskoczymy na pierwszym miejscu. Wystarczy do nas napisać maila, zadzwonić, a my już pokierujemy odpowiednio, jak zrobić, żeby było dobrze.
Oprócz zaplanowanych na najbliższy weekend Mistrzostw Polski w strzelectwie, pod koniec listopada w Białymstoku odbędzie się jeszcze jedno wydarzenie sportowe z udziałem osób z niepełnosprawnością. Będzie to Grand Prix Polski w tenisie stołowym. To 25 i 26 listopada. A dziś w Bez Barier to wszystko. Do usłyszenia.